I już gorąco witamy naszych gości raz jeszcze. Są już telefony, proszę sobie wyobrazić, tylko powiedziałem, że będą po północy i już telefonują do nas nasi słuchacze. Więc zanim jeszcze piosenka, ja może przypomnę, kogo gościmy. Jest pani Ewa Kubasiewicz. Jak to? Oui, to z francuskiego. Wraz z mężem, który ma na imię?
Yves.
Pana Iwa pozdrawiamy gorąco. To trzeba mówić teraz już bonjour pewnie, bo nowy dzień, tak? Witamy. Jest pani Ania Niszczak. Kłaniamy się.
Witam.
Tak sprzed północy się już znamy. Pani Jolanta, czy Jola Wilgucka-Hoppe.
Witam.
Kłaniamy się. Pani Zofia Kwiatkowska-Dublaszewska.
Witam.
Witamy, szczęść Boże. Pani Iza Lipniewicz.
Witam.
Troszkę z głosem, ale będzie lepiej. Za dzień, za dwa. I pan reżyser Piotr Zaremski. Witamy bardzo serdecznie pana Piotra.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
I już niedługo będziemy zapoznawać się z pana też produkcją. Pewnie.
Mam taką nadzieję.
Taką filmową. I jeszcze jest pan, jest z rodziny, tak? To jest mąż?
To jest mój mąż.
Czyli pan ma na imię?
Ryszard.
Pan Ryszard w takim Kwiatkowski? Nie.
Nie, Ryszard.
Niszczak. No tak. Także się, ale się niedługo poznamy. Cieszę się ogromnie. Drodzy Państwo, nie będziemy teraz wprowadzać, bo wszyscy jesteśmy wprowadzeni w temat. Ja też słuchałem przed północą. Przeciekawe opowieści, wasze losy. Powiemy tylko jedno. Czujemy, że jakiś pewien dobry wiatr, prawda, do nas napłynął. Te ostatnie wybory o tym mówią, że jest nadzieja. Jest nadzieja na przełamanie sytuacji w Polsce. Myślimy o wyborach jesiennych. Także tu pełna mobilizacja. Panie są i panowie tymi osobami, które mogą powiedzieć, że zostały w jakiś sposób konkretny oszukani, prawda? W ogóle jako społeczeństwo zostaliśmy oszukani w różnych procentach przez te 25 ostatnich lat. Miało być inaczej. Wiemy jak jest. Wiemy jaka jest skala bezrobocia, jaka jest skala biedy, ubóstwa. Ile tysięcy, ile milionów, przepraszam, musiało wyemigrować po prostu z kraju. Wy jesteście też na to dowodem. Więc zanim telefony, to wracaj tu o emigracji do więźniarek, śpiewa pani Dominika Świątkiewicz, tak? Bo nie widzę tutaj nazwiska dalej, a to może moja wina. Świątek, dobrze. I po tej piosence, drodzy Państwo, zapraszamy już do rozmów 56 655 23 56 655 23 56, do zagranicy 48 56 655 23 33 48 56 655 23 66.
Jeśli pójdziesz w świat, mój synu, w obcy wielki świat, szukać szczęścia czy azylu, życzę ci miej fart. Ale jeśli nieść cię zechcę, obcych dążeń toń, obcej rzeki w obcym mieście, gdzie wiatr obce racje wieści, to spróbuj raz jeszcze, to spróbuj raz jeszcze, spróbuj popłynąć pod prąd. Wracaj tu z obcych dróg, tutaj twój nawet wróg. Swojski cham, swojski śmieć, swojski drań, swojska pleśń. I ten chłam to już plus, ale jest jeszcze blues. Świat, mój synu, gra w tę samą grę. W różnych stronach, w różnym stylu, chcę się pozbyć pęd. Czyś przed kratą, czy też za nią, jeden tego sens. Z każdej strony patrząc na to, krata pozostaje kratą. Więc spróbuj raz jeszcze, więc spróbuj raz jeszcze, spróbuj z tej strony ją mieć. Wracaj tu z obcych dróg, tutaj twój nawet wróg.
No właśnie, wracaj tu. Widzę, że wzruszenie na twarzach pań szczególnie się odbija, gdy słuchamy tej piosenki. Słowa rzeczywiście są bardzo mocne i nośne, bo to tylko może powiedzieć ten, kto musiał emigrować na siłę, że tak powiem, prawda? Nie podróżować, nie wyjeżdżać sobie na jakieś tam, prawda, kursy naukowe czy dyplomowe, tylko po prostu musiał z kraju uciekać. No i pytanie, czy ta piosenka może teraz wybrzmieć, skoro tyle mamy emigracji, czy jest do czego wracać? To też jest pytanie takie dla mnie mocne, bo pomyślmy, jaka byłaby sytuacja, gdyby wrócili Polacy, ci, którzy wyjechali w czasie ostatnich lat do Polski. Co by zastali, prawda? Czy mieliby pracę, czy mieliby warunki życia? Nie wiem, czy któraś z gości do tego się odniesie, czy telefony? Jak państwo uważają?
Telefony.
Więc odbieramy telefony. Bardzo proszę, słuchamy Radio Maryja. Kto jest z nami?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Franciszek z Dolnego Śląska.
Witamy panie Franciszku, bardzo prosimy pana.
No chciałem powitać tych pań serdecznie. Przecierpiali w tym więzieniach, w tych apartamentach PRL-owskich. A chciałbym się dowiedzieć, kim był pan Borysewicz, przecież teraz taki dygnitarz. Kim on był za pana Wałęsy w czasie tych strajków w stoczni? Przecież on, to jest obłuda taka, siedzi na stanowisku już tyle przy tym kurycie, jak się dorwali, a naród tak cierpi. I no to by było wszystko.
Dziękuję panie Franciszku. Chodziło pana Borusewicza na pewno, tak? Borusewicz, obecny marszałek Senatu. Kim był? Był blisko.
Proszę pana, witam pana bardzo serdecznie, ponieważ ja w mojej książce Bez prawa powrotu właśnie poruszyłam sprawę pana Borusewicza, Bogdana Borusewicza, więc może spróbuję odpowiedzieć na to pytanie, aczkolwiek odpowiedź nie jest łatwa, dlatego że ja i zresztą moi przyjaciele również bardzo czasami się dziwiliśmy różnym poczynaniom pana Bogdana Borusewicza, ale nie mogę powiedzieć jednoznacznie, dlaczego on się tak zachowywał. Dlaczego tak było, że bardzo często się tak, w cudzysłowie powiem, mylił, że wskazywał na przykład, że ktoś jest agentem, potem okazało się, że właśnie ten ktoś nie jest agentem, natomiast pan Borusewicz był bardzo blisko z pewnym agentem, tu mam na myśli Myszka, jeszcze w wolnych związkach zawodowych. Borusewicz powiedział, że być jeden z Andrzejów, z dwóch Andrzejów jest agentem najprawdopodobniej, a to był pan Andrzej Gwiazda i pan Andrzej Bulc. No potem się okazało, że to właśnie Myszk, którego tak Borusewicz sobie cenił, właśnie był tym agentem i w tej chwili to jest potwierdzone. No bardzo często się mylił w różnych sprawach i ja mogę tylko tyle powiedzieć, że jak wyszłam z więzienia w 83 roku, to się zorientowałam, że bardzo wiele pism zakładowych, pisemek różnych i pism większych poupadały z tego powodu, że nie mieli na czym drukować, nie mieli pieniędzy, nie mieli papieru, nie mieli maszyn, a właśnie pan Borusewicz otrzymywał tę olbrzymią pomoc z Zachodu i wiemy, że maszyny chowane były, fotokopiarki po piwnicach, a ludzie nie mieli na czym pracować i to te wydawnictwa upadały. No proszę Państwa, no nie jestem jasnowidzem. Nie wiem, dlaczego pan Borusewicz się w ten sposób zachowywał. Tak samo nie rozumiem, dlaczego zabronił kontaktować się z ludźmi, którzy współpracowali blisko z Andrzejem Gwiazdą, czyli z ludźmi tak zwanego gwiazdozbioru. Zabronił, nawet zmierzał do tego, żeby im pozabierać wszelkie środki, wszelkie maszyny, żeby nie mieli na czym drukować i zresztą wyraźnie to powiedział, o czym pisze pan Andrzej Kołodziej w książce Zaciskanie pięści. Pisze, że po prostu Andrzej Kołodziej, jak mu zadał pytanie, dlaczego ma odebrać tam jednemu z naszych kolegów maszynę, to on powiedział po prostu nie chce, żeby ludzie gwiazdy mieli na czym drukować. No więc proszę Państwa, to są fakty. Fakty znam, to mogę Państwu właśnie takich przykładów byłoby znacznie więcej. Ale dlaczego tak się zachował? Nie wiem, może przyszłość pokaże.
Może musiał się tak zachować. To takie moje tylko podpowiedź. Ktoś jeszcze z Państwa? Bardzo proszę, proszę Panią. Pani Jola, tak?
Nie. Pani Ania.
Ania, nie nauczy się do końca chyba audycji, ale proszę bardzo.
Ja jako chciałam się odnieść do jednego takiego wydarzenia, jeśli chodzi o Bogdana Borusewicza, gdy był nagrywany film o Solidarności przez Wajdę i tam, gdzie była pominięta w ogóle rola Ani Walentynowicz, to bardzo się zdziwiłem, że on jako mąż Alinki Piętkowskiej po prostu nie upomniał się o nią. Wiadomo, że Alinka Piętkowska razem z Anią Walentynowicz zatrzymały ten strajk, co spowodowało, że on trwał dalej, że mogli się upomnieć ludzie ci w stoczni o pamięć również o tych wszystkich ludziach w całym kraju, którzy strajkowali. I w tym incydencie, można powiedzieć takim ważnym, bo to później się okazało, że to jeden z najważniejszych momentów, jeśli chodzi o strajki sierpniowe, uczestniczyła też Alina Piętkowska. I dla mnie dziwne, że on jako mąż nie upomniał się o jej pamięć, nie stanął również w jej obronie i po prostu nie powiedział prawdy.
Mhm. No w tym czasie wiem, że taką bohaterką zrobioną tą panią, taką dosyć rozmiarów takich szerszych, prawda, co tak krzyczała na zjeździe Solidarności bodajże tym rocznicowym na pana chyba Jarosława, tak? Wtedy jakoś pamiętamy to. Ale jeszcze jakieś zdanie czy nowy telefon? Kolejny telefon, tak? Czy jeszcze pani? Rozmawiamy, odbieramy, bardzo prosimy. Radio Maryja, kto z nami jest? Słuchamy. Proszę bardzo, słuchamy panią.
Czy to można do tematu?
Można na antenę, prosimy, tylko, tak jest, tylko wyciszyć radio z boku, gdzieś tam słyszę, albo laptop.
Już orciszek. Już moment.
No tak, zaskoczenie.
Już można mówić?
Można mówić.
Radio Maryja, niech będzie pochwalony jest Chrystus.
Na wieki wieków amen.
Ale ktoś tam mówi.
No to pani mówi, proszę powiem, pani mówi, tylko prosimy, wyłączamy zawsze radio, czy przyciszamy.
No, ja słyszę kogoś innego.
No to tak, będziemy się słuchać tak jeszcze pół godziny, bo to po prostu pani głos osobisty, tylko musi pani wyłączyć radio. Proszę bardzo, słuchamy Radio Maryja, proszę bardzo.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witamy.
Nazwisko moje Halina Zamel, z Gardei dzwonię do państwa. Chcę nisko się pokłonić paniom bohaterkom. Ja nie byłam taką bohaterką, ale wypowiedziałam swoją prywatną wojnę systemowi, który dławił Polskę. Postępowałam tak jak maluchy w czasie okupacji, te szare szeregi. A więc pyskowałam, publicznie wyrażałam swoją niechęć pod adresem komunizmu i komunistów. Wołałam do Polaków, żeby troszeczkę myśleli. Myśleć trzeba, mówiłam. Myśleć trzeba nawet w komunizmie. Próbowano mnie tylko jeden raz posadzić do więzienia. W Olsztyńskiem to miało miejsce. Komitet Wojewódzki PZPR z Olsztyna wyzwaniał do dyrektora ZOZ-u, w którym ja pracowałam, co tydzień i pytał, czy ta wściekła Zamel jeszcze u was, towarzyszu, pracuje. różne były sposoby odwetu ze strony komunistów. No przede wszystkim wyrzucali mnie z pracy. Miało to miejsce 4 czy 5 razy, więc ja pakowałam się i jeździłam po Polsce z meblami moimi kochanymi od północy do południa, od wschodu do zachodu. Ale jakoś dawałam sobie radę. Przyjaciele brali pożyczki w bankach na te przeprowadzki i tak się jakoś cudownie składało, że co ja pożyczkę spłaciłam, to trzeba było już znów zmieniać miejsce zamieszkania. A były takie tam zaczepki, wyjechałam do miasta, żeby kupić sól, a przyjechałam o północy, no bo, no pani doktor, mówił ubek, który mnie zatrzymał, ojejku, no coś tutaj w tym dowodzie, jakby pani tak na chwileczkę do nas, no to ja na chwileczkę, no i tak posiedziałam. Tak,
ale pani Halino, bo my tak mamy gości i sprawa jest taka, że za nami już stan wojenny, mamy rok 89, teraz 2015. No i pytanie, co dalej, prawda? Co się zmieniło? Jak te osoby, te panie, panowie, którzy walczyli, cierpieli, jak teraz żyją? To jest właśnie pytanie.
Tych pań nie spotka wdzięczność ze strony narodu. I mam nadzieję, że one doskonale o tym wiedzą. Więc niech im starczy ich własne sumienie i ich bohaterstwo. Ojczyzna im się nie odpłaci. Nie miejmy złudzeń. I współrodacy również nie będą za każdym razem kapelusza uchylać. Nie, to żadne tam bohaterstwo. Tego rodzaju ludzi po pewnym czasie się zapomina, albo w ogóle się ich, że tak powiem...
Pomija. Pani Halino, dziękujemy bardzo, bo mamy jeszcze kilka telefonów, dobrze wykonanych.
Pozdrawiam serdecznie.
Pozdrawiamy.
Dobranoc.
Proszę bardzo.
Dziękujemy bardzo serdecznie.
I to jest przykład, któraś z pań, proszę bardzo.
No dziękujemy bardzo za taką piękną wypowiedź tej pani, która tam dzwoniła. Zofia z Australii tutaj mówi, znaczy emigrantka do Australii. A proszę państwa, takich bohaterów jak ta pani, która właśnie przed chwileczką dzwoniła, to było bardzo dużo. Prostych, nie na świecznikach, bez nazwisk, wielkich, które były znane, nieopubligowane. Myśmy mieli bardzo, bardzo dużo pomocy od takich ludzi, o których się kompletnie bardzo rzadko mówi i bardzo często zapomina. Prawda jest taka, że też gdyby nie oni, to by nam było ciężej prowadzić naszą pracę w opozycji. Ja chciałam powiedzieć, że bardzo dziękuję tutaj przy okazji właśnie tym ludziom, o których się teraz w ogóle nie mówi, a którzy jednak naprawdę bardzo się liczyli. Bardzo dziękuję i jeszcze może tam ktoś doda.
Dziękujemy.
Ale to jest bardzo ważne, pamiętać o ludziach bez nazwisk.
Pan Piotr Zaremski chciał, reżyser, bardzo prosimy, panie Piotrze.
Ja chciałem dodać tutaj, że znając tu te nasze tu bohaterki, które są w studio, one wcale nie czekają na ordery. To nie czekają. To są osoby naprawdę skromne i robią, jak same mówią, to, co do nich należy. Czyli po prostu mówią prawdę, zachowują się normalnie, tak jak powinien się zachowywać każdy normalny Polak. Tu się nie kalkuluje o jakieś profity, przywileje i tak dalej. Także myślę, że takich ludzi w Polsce jest bardzo, bardzo dużo, bo inaczej by było bardzo ciężko tu w tym kraju. Rzeczywiście, gdyby wszyscy się zachowywali tak jak ci panowie tam w tej restauracji Sowa chyba.
I przyjaciele.
I przyjaciele, tak. Tych przyjaciół tam.
Sowa odleciała, przyjaciele zostali.
Tak.
Rozmawiamy, przyjmujemy telefony kolejne. Tak się złożyło też, że mamy w studio gościa, mąż pani jest z Francji, więc taki uśmiech do Francji, do Francuzów, którzy też pomagali dużo wtedy emigracji tej takiej solidarnościowej, prawda? I w czasie stanu wojennego i potem, jak też w innych krajach, też chylimy czoło, ale może taka melodia, żeby nam przypomniała atmosferę Paryża i wracamy z powrotem.
De Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent les amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de ciel de Paris jusqu'au soir vont chanter l'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité. Près de Notre-Dame, parfois pour un grave, oui, mais à Palave, tout peut s'arranger. Quelques rayons ciel d'été, l'accordéon d'un marinier, l'espoir fleurit au ciel de Paris.
No właśnie, to wspomnienie Francji, Paryża. Czy do dzisiaj tak jest, że w metrze słychać tą harmonię i kasztany takie piekące się, tak? Zapach. Tak. Pamiętam jesieni, któreś byłem, no niesamowite tak. To granie
słychać,
i kasztany.
Słychać w metrze i na ulicach te piękne melodie, właśnie te walczyki. Ale chciałam powiedzieć, że rzeczywiście to prawda, że Francuzi bardzo nam pomagali w stanie wojennym i między innymi różne organizacje i związki zawodowe i Amnesty International. I właśnie w ten sposób poznałam się z moim mężem, Iwem, bo on właśnie w grupie bretońskiej Amnesty International walczył między innymi o moje uwolnienie, bo ta grupa mnie adoptowała, tak to się w Amnesty nazywa. Więc rzeczywiście tutaj można powiedzieć, że Francji zawdzięczam bardzo wiele.
Tak, a jak słyszymy Yves, no to Yves Montand, prawda?
Tak, to samo imię.
To samo imię. Bardzo prosimy.
Ja jeszcze chciałam dodać właśnie tutaj, korzystając z tego, że właśnie tu jest Yves, że w naszym regionie, czyli w Olsztynie, my tą pomoc bardzo, tak powiem, namacalnie otrzymaliśmy, odczuliśmy. Dostawaliśmy żywność, dostawaliśmy leki od Francji, właśnie z tego regionu Côte d'Armor. Dostawaliśmy pomoc, dostawaliśmy papier, ubranka dla dzieci, leki, odżywki, ale także otrzymywaliśmy powielacze, papier, który był przemycany. Także ta pomoc z Francji szła, a z Brytanii szczególnie. I chcę powiedzieć, że właśnie na tej podstawie, na tej przyjaźni, która taka się zrodziła, w sumie dwa różne kraje, a tak różne w tamtym czasie, nie znające się, mogły jakoś sobie pomóc. I na tej bazie powstał u nas w Olsztynie Centrum Polsko-Francuskie, właśnie Côte d'Armor, i między innymi, gdzie Ewa również tam pracowała. Dziękuję.
No właśnie, piękne, te historie są bardzo związane w ogóle z innymi krajami Europy również, ale chyba Francja najmocniej. Francja, bo jakoś ten duch, prawda, nie wiem, może tej pomocy kiedyś, wspólnej walki w armii napoleońskiej, chociaż nam się to ogólnie nie opłacało, no ale duch pozostał, prawda?
Ja mogę tylko powiedzieć, że Yves woził w tę i z powrotem mikrofilmy w jedną stronę od Solidarności Walczącej, od podziemia, potem przywoził odpowiedź, przywozili pieniądze na działalność, prawda, jakieś tam maszyny przemycali, także rzeczywiście pomoc to była bardzo konkretna.
Agent Secret Service, tak? Wtedy. Rozmawiamy, odbieramy telefony od państwa, może ten, bardzo prosimy, Radio Maryja, słuchamy.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewicza.
Teraz i zawsze, bardzo witamy serdecznie, tylko prosimy o ciszenie radia także, dobrze?
To z innego pokoju, ale nie radio.
No jednak pan głośno słucha, albo ma słuch słabszy.
No. Jestem w innym pokoju już. Ja chciałbym serdecznie witać dzielne nasze bohaterki z czasów wojennego i walki o Polskę wtedy. Chciałbym jednej z pań powiedzieć, że wrócić do starszych, dawniejszych czasów trochę, że mają u siebie, ma pani u siebie w Australii syna, podejrzewam, znakomitego, bohaterskiego Stanisława Lechowicza z czasów okupacji jeszcze. Wiem, że jest biskup Lechowicz, wątpię, żeby to był innego, powiedzmy, pochodzenia niż właśnie tego.
Pani się nazywa Lipniewicz, tak?
Tak, tak, to ja wiem, ale na pewno zna nazwisko księdza biskupa Lechowicza, o to mi chodzi.
To nie znamy tutaj, to nie, to pani, w Australii jest pani Kwiatkowska zresztą, Dublaszewska, no. Ale znamy księdza biskupa Lechowicza oczywiście. Ale do rzeczy, panie Bogdanie, no, jakieś pytanie, tak?
Pytanie nie. Mnie mogą pani pytać, ja mam 83 lata i ja...
Aha, o, no to jak zaczniemy pana pytać, to nie skończymy, panie Bogdanie, bo taki długi wiek.
Chciałem powiedzieć, w Poznaniu tutaj na moim osiedlu młodzi ludzie często nawet pod wpływem lekkim proszą mnie, żebym im robił wykłady z historii i to robił też mój syn w stanie wojennym, za to siedział i w tej chwili ze względu na to, że jest bardzo, bardzo raczej myśli o Prawie i Sprawiedliwości. 4 lata temu został też wyrzucony z pracy i musi dojeżdżać bardzo daleko, nie za granicę, ale daleko wyjeżdżać. To tylko chciałem powiedzieć.
Dziękuję bardzo, panie Bogdanie. Do takich żeśmy też dotarli do takich sytuacji, że za przynależność do partii legalnej ludzie są sekowani, prawda? Czyli to tak jak dawniej, ma być tylko PZPR i reszta nie istnieje. Dziękuję panu bardzo. Mamy kolejny telefon, no oczywiście. Wybieram, nie wiem, który. Może ten. Proszę bardzo, słuchamy Radio Maria.
Niech będzie po panu Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja chciałem do audycji.
Jest pan na antenie, prosimy pana.
Bardzo duży szacunek chciałem wyrazić dla pani i głębokie podziękowanie. I czy ja mógłbym jeszcze troszeczkę odnieść się do czasów współczesnych, co teraz...
Można, tylko jeszcze, gdybyśmy pana poznali, kto i skąd mniej więcej?
Tak, Artur Gilgenast, ja jestem z powiatu Nowe Miasto Lubawskie.
O, wiemy dokładnie, witamy.
Tak. I ja, jeśli można, to chciałbym się odnieść do tych współczesnych czasów, które te współczesne czasy w żadnym wypadku nie odzwierciedlają tego, co kiedyś się działo i bohaterskości pań, ale jeśli można, to chciałbym kilka słów powiedzieć.
No prosimy, śmiało, bo to posłuch.
Tak. Ja chciałbym powiedzieć, że ostatnio właśnie ja jestem rolnikiem, mam ponad 100-hektarowe gospodarstwo i tutaj bardzo często przyjeżdżam do tego miasteczka namiotowego w Warszawie i chciałem powiedzieć o tych szykanach, jakie tu spotykają rolników w miasteczku. To znaczy bardzo dużo kolegów rolników ma procesy w sądach. I ja na przykład przedzwoniłem, jadąc na taki protest, na jeden z protestów, do Grudziądza, przedzwoniłem do, wystarczyło tylko, że przedzwoniłem do pana Duszyńskiego z Łasina i to jest lokalny działacz w Solidarności, w tej chwili też w Samoobronie działał. I przedzwoniłem do pani Rochnowskiej, która była senatorką czy posłanką, oraz do pana Marka Duszyńskiego. I to wystarczyło, żeby jadąc na taki protest, policja mnie zatrzymała, aresztowała i zostałem w kajdankach przewieziony na posterunek policji w Nowym Mieście Lubawskim. Aktualnie mam proces karny o pobicie funkcjonariuszy na posterunku. W kajdankach 3 funkcjonariuszy pobiłem. Zapraszam, jeśli ktoś słyszy z okolic, zapraszam. Następna rozprawa będzie w poniedziałek, w najbliższy poniedziałek po Bożym Ciele w Nowym Mieście Lubawskim.
Dobrze, panie Arturze, może właśnie zapraszamy, bo to jest wielkie wsparcie, kiedy człowiek nie jest tam sam. Ale z drugiej strony dziękuję panu za ten telefon, bo myślę, że państwo są w temacie tych rolników. Tyle miesięcy tam są, tam koczują, przebywają, oni co sobie dodają otuchy, że to niby miasteczko, tam są też takie, prawda, i modlitwa, i rozmawiają, ale nie było żadnego zainteresowania, niż pan reżyser to śledził, prawda? Nikt nie wyszedł, żadna pani bufetowa z kanapkami, jak nieraz było zwyczaju, prawda?
No to jest bardzo smutne, tym bardziej, że podobno w Polsce istnieje jakaś partia o charakterze rolniczym, zdaje się, PSL podobno się to nazywa. I współrządząca, więc to jest tragizm w tej sytuacji, prawda, że rolnicy, którzy walczą rzeczywiście o polską, zachowanie polskiej ziemi, o polskie lasy, że to się w tej chwili stara się ratować te resztki państwa polskiego w jakiś sposób, i rolnicy, którzy rzeczywiście bronią i...
Żywią i bronią,
tak
się
tak, żywią i bronią. W tej chwili ponoszą ogromne konsekwencje, jak ten właśnie słuchacz w tej chwili, który opowiada. I dlatego potrzebna jest właśnie ta solidarność, że tak jak kiedyś była, jeśli wyrzucano Anię Walentynowicz, powstał ruch Solidarności, wszyscy za nią się wstawili, a w tej chwili...
Ale widzi pan, cała propaganda, czy oni wyjechali, bo się im nudziło w lutym, styczniu, albo zarzuty, że mają takie traktory, czy to są miejsca pracy, ich traktor, to są, nie mają tym traktorem jechać, nie wiem, do Wenecji, prawda, w Alpy, no przecież to jest jakbyśmy mówili, że ktoś ma warsztat i nie ma mieć warsztatu, ma pracować.
No to tym bardziej ministrowie powinni z rękami jeździć jeszcze takie...
A te traktory są, przecież to działa jak ta... ten ucisk, prawda, jak obroża, bo to są wzięte na kredyt. Jeżeli ja przerwę produkcję, kredyt mnie po prostu zeżre, mówiąc takim językiem obrazowym. I tu jest dramat tych ludzi. Popatrzmy, drodzy, oceniajmy sytuację realnie.
Oczywiście, dlatego rolnicy naprawdę potrzebują wsparcia i to jest apel do wszystkich słuchających z innych zawodów, a szczególnie ludzi z miast, którzy uparcie głosują przeciwko rolnikom w tej chwili.
Dziękuję bardzo. Pana Artura pozdrawiamy, życzymy nadziei. Panie Arturze, chociaż nie wiem, czy to tak brzmi wiarygodnie, ale niech pan nam uwierzy. Bardzo prosimy, mamy telefon.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
To jest zawsze.
Maria z Warszawy. Serdecznie dziękuję, jestem wzruszona. Witam gości, witam ojca prowadzącego przede wszystkim.
Przede wszystkim gości.
Miałam nie dzwonić, ale... Proszę sobie wyobrazić, że ten powiew, który, nie wiem, ten cud, który się zdarzył, że pan Duda został prezydentem, spowodował także to, co teraz słyszę. Bo przecież taka audycja to jest ewenement w tej chwili w Polsce, wspominanie ludzi, którzy właśnie tak się zasłużyli, a o nich się nie mówi, zostali gdzieś tam wypchnięci. I proszę sobie wyobrazić, że ja sobie sama przypomniałam, ja o tym staram się nie myśleć, mnóstwo ludzi stara się nie myśleć, że ja w tym czasie miałam 5-letniego syna, pracowałam w wydawnictwie rolniczym i leśnym, zostałam zweryfikowana. Ja w ogóle o tym, proszę Państwa, nie myślę, bo nie mam żalu, ponieważ myśmy wtedy, będąc w Solidarności, prawda, robili to po prostu, co do nas należało. Ale ja byłam szeregowym członkiem i nie zasłużyłam się tak jak państwo, natomiast zweryfikowano mnie, że tak powiem, bo była taka weryfikacja. Na przykład w wydawnictwie patrzono, nie wiem ja na czym to polegało, w każdym razie wyleciałam z tej pracy i właśnie wtedy być może dostawaliśmy, był taki wicik i ci ludzie dostawali paczki. Ja dostałam dwie paczki wtedy. Miałam małe dziecko i być może właśnie z Francji także. Proponowano także wtedy wyjazd mojemu synowi gdzieś na wakacje nawet do Szwajcarii, ale ja z tego nie skorzystałam. Po prostu była sieć pomocy wtedy, właśnie z zagranicy, być może także z Francji, o czym pani jedna mówiła. Natomiast czytałam odezwy w czasie strajku w drukarni na Okopowej, ale dlaczego to mówię? Bo państwo mi to przypomnieli, że teraz, nie wiem, ten nastąpił takie oczyszczenie powietrza może i mnóstwo ludzi rozmawia na ulicach, wspomina. Właśnie my też tu państwo wspominają i ja jestem tak wzruszona, bo ja jakby wymazałam to z pamięci, że miałam, syn nie miał, że tak powiem, mleka, że były kartki, że sama w czasie strajków chodziłam po całej Warszawie z domu do drukarni, bo nie było transportu, że zostałam właśnie tak wyrzucona. Nie wiadomo dlaczego. Nie zasłużyłam na to chyba. No bo być może tak, dlatego,
Pani Mario, że mam dużo wspomnień pani do nas się
Ale ja ja chciałam spytać, przepraszam, już zadaję pytanie. Znaczy, pytanie retoryczne. Dlaczego tacy ludzie jak państwo gdzieś musieli usunąć się w cień? No pani Walentynowicz została przez panią Krzywonos bardzo źle potraktowana. W pewnym wywiadzie czytałam, prawie zrobiła z niej osobę, no niepoczytalną, ale to jest bardzo... Dlaczego to się stało, co się stało w tej chwili? Bo ta obłuda jest taka, że na przykład pan Boni, który no, jest w europosłem, pan Lityński, czy niektórzy posłowie, że myśmy czuli, naród czuł to zakłamanie. A jednak to oni zbierali tę śmietankę, prawda? Natomiast szkoda mi pana senatora Romaszewskiego, bo on będąc w korze rzeczywiście był sprawiedliwy, ale natomiast cały ten kor też był przepełniony różnymi ludźmi. Dla takich ludzi, ja już kończę, jak ja, przeciętnych działaczy Solidarności, to jest w ogóle, myśmy o tym zapomnieli, ale dzięki państwu, że teraz wspominacie i bardzo jestem chylę czoła, że państwo tak cierpieli, my trochę mniej, natomiast to zakłamanie wreszcie spowodowało, że naród ma tego dosyć, a ci tam na górze nie rozumieją tego. Pan Komorowski był zdziwiony. Otóż, owszem, oni działali, ale też państwo działali i myśmy działali. I wymazało się jak gumką pewne sprawy, a pan Boni jest teraz europosłem. Nie mówię tego z zawiścią. Mówię, żeby skrótem powiedzieć, jaka jest niesprawiedliwość. Jeszcze raz życzę wszystkiego dobrego i z Bogiem.
Dziękujemy z panem Bogiem. Pani Mario, pozdrawiamy gorąco. Panią dziękujemy. Proszę bardzo, pani Jolanta Wilkucka.
Bardzo mi ta pani zaimponowała, bo ja też nie czuję, że jestem jakąkolwiek bohaterką. Robiłam zawsze to, co mi się wydawało, że trzeba, że każdy tak powinien postępować. Przypomniała mi ta pani też jednocześnie, że rzeczywiście wtedy, kiedy akurat urodziłam tą moją córeczkę, nie było, było wszystko na kartki. Tak, ja miałam 4 dzieci, jak się śmieję, 2 pokoje, 4 dzieci i piesek mi się oszczędził, było 5 piesków. Nie było łatwo, nie było na dokładkę nic w sklepach i właśnie ta pani mi uzmysłowiła w tej chwili, przypominając o tym, bo to były też jedne z późniejszych powodów, dla których ja podjęłam tą moją najtrudniejszą decyzję w życiu, żeby wyemigrować z kraju. Ale jednocześnie, wracając do wyborów, ja mieszkam w Kanadzie, ale proszę mi wierzyć, że idę na każde wybory. Staram się i bardzo mi jest miło, że zawsze wygrywają właściwie odpowiedni ludzie u nas w Kanadzie. Ale cała moja praca właśnie w środowisku polonijnym polega właśnie głównie na tym, żeby ludziom uświadamiać, jak to jest ważne. I Polacy tutaj w kraju muszą to zrozumieć. To, że teraz wygrał pan Duda, uważam to za nasz, może to jest właśnie nasza ta kropelka, którą my żeśmy też dołożyli do tego, żeby jednak ten kraj się zmienił.
Dziękujemy bardzo. Więc rozmawiamy nadal. To może jeszcze chociaż lekki oddech, jeszcze raz francuski. Myślę, że te słowa pasują do tego, o czym mówimy. Słowa piosenki Edith Piaf.
C'est payé. chagrins, mes plaisirs. Je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo.
I mamy telefon. Bardzo prosimy Radio Maryja. Rozmawiamy jeszcze z naszymi gośćmi. Są panie. Mówimy temat przyjaciółki, więźniarki, zapomniane kobiety Solidarności. I odbieramy następny telefon. Halo, halo, prosimy.
Dobry wieczór. Niech będzie pochwalony.
Jezus Chrystus,
Jezus
na wieki.
Jezus Chrystus, moment, już wyłączam radio.
Tak, pani, witamy.
Och, teraz możemy rozmawiać.
Bardzo proszę, kto
ja dzwonię ze środkowej Polski, a w ogóle mieszkałam w Warszawie, byłam przewodniczącą Solidarności, uczył się. I muszę się podzielić taką, przed tymi wyborami, swoim przeżyciem. Spółdzielnia mieszkaniowa w Ursusie miała około 300 pracowników. Wybrali mnie na przewodniczącą i w momencie, kiedy były zawieszone, my jako spółdzielnie niewielki zakład robiliśmy tam ulotki takie między sobą, bo były bibuły, roznosiło się, podrzucało się lokatorom tym, co wiedzieli. Ale to było takie... Nie, w momencie, kiedy odblokowana została Solidarność już w 86, 7, 8 roku i 9, pracownicy pracowali po 20 lat, mieli powpłacane na mieszkanie i my jako Solidarność chcieliśmy to poregulować, bo pracowali tak jak po prostu najemnicy. Nie mieli nic do powiedzenia za najniższe stawki. I postawiłam sobie za honor, żeby to uregulować. Jak ludzie będą przechodzić na emeryturę, żeby dostali te mieszkania, na które mieli wpłacone pieniądze. I spółdzielnia trzymała te pieniądze. No i się okazało, że jak pojechałam w Aleje Ujazdowskie, tam, bo byliśmy przecież zarejestrowani niejako spółdzielnia mieszkaniowa, rozmawiałam z Bonim i z Ambroziakiem. Zanim przyjechałam do Ursusa, to prezes mój, nazywał się Długosz, już stał, czekał na mnie na korytarzu, bo oczywiście jeden z tych panów jest zdrajcą. Zdrajcą Solidarności był, bo było nas tylko troje. Jak ja przyjechałam do Ursusa, to on już wiedział, pan prezes, o czym myśmy rozmawiali.
No to jeden z panów się przyznał chyba, prawda, jak miał objąć takie ministra, że...
No właśnie. No i to okazało się, że później po prostu pomógł nam pan mecenas Olszewski, późniejszy premier, pomógł mi. No i jednak to uregulowałam, bo to sobie postawiłam za punkt honoru. Ale w związku z tym, że była zdrada w Solidarności w Alejach Ujazdowskich w Warszawie. Był przewodniczącym pan Boni. Mój zastępca Jan Kowalczyk, bo ja w tym czasie już mi dziecko zachorowało na raka. On przejął te moje wszystkie obowiązki. Po prostu tak przeżywał to, że przepłacił to życiem. Przepłacił człowiek, młody człowiek przepłacił to życiem. W tej chwili ja, pomimo to, że jestem chora, jestem po operacjach, cały czas przed wyborami siedziałam na Facebooku i tłumaczę młodym ludziom na spokojnie, na czym to wszystko polega. Jak po wojnie zostało 1% żydostwa w Polsce. W tej chwili w rządzie od dyrektora wzwyż jest 18,4% nacji żydowskiej na stanowiskach wyższych. Więc jak może rząd dobrze...
Wie pani, tylko że wchodzimy na tyle śliski temat, że no, nie wiem skąd pani ma te dane. Teraz będzie tak, że ktoś by cytował, że w Radiu Maryja znowu była nuta antysemityzmu, bo powiedzieli. A to myśmy nie powiedzieli, a pani droga, no ja do takich danych jeszcze nie dotarłem. Być może są, no ale to musiałbym, nie wiem, czy to jest zajęcie potrzebne, myślę, że jakoś czytać życiorysy i chociaż w niektórych publikacjach gdzieś też byśmy się doszukali. Ja myślę, że powracamy do tematu Solidarności i kobiet, które walczyły wtedy, prawda, i są teraz dzisiaj, mówimy, zapomniane. Panie są tylko szczytem góry lodowej tych osób, tych kobiet, które stoją, to są tylko reprezentantki z całego świata, które przybyły na nasz program, ale dziękuję pani za ten telefon i za przypomnienie Ursusa, który też został zniszczony, powiedzmy sobie w jaki sposób, prawda? Nie mamy już swoich dobrych kiedyś ciągników, traktorów. Sprowadzamy amerykańskie, angielskie, francuskie. Bardzo prosimy, tak? Ktoś do tego zdania? Bardzo prosimy panią.
Chciałam pani podziękować, że zabrała pani głos i tak jak odczułam to, tak jak pani i poprzedni nasi rozmówcy, wszyscy państwo oczekują zmian i liczą na to, że te zmiany po prostu się dokonają. I to, jak pani mówi, że był taki powiew wolności, że to jest to, że tak to pani odczuła. Ja tu się z panią zgadzam, bo wybór Andrzeja Dudy na prezydenta pokazał o tej potrzebie. I to, że tu nazywacie nas państwo bohaterami, to ja chciałam powiedzieć, że jesienią każdy może być z nas bohaterem. Po prostu wystarczy iść i zagłosować, bo jeśli chcemy te zmiany, to narzekanie nic nie da. Po prostu trzeba iść i wykonać pewne działanie, czyli wziąć kartkę i zagłosować. I cały czas o tym mówimy, bo to jest naprawdę jedyna szansa. Jeśli ją teraz stracimy, to przez długie lata po prostu może nam się nie udać.
I taki też apel, żeby nie dać się teraz uciszyć, prawda? Żeby się nie dać uciszyć, bo już, bo słyszę już takie coś, że pewna gazeta pisze na jesieni, wasz prezydent, nasz premier, że po prostu się już teraz nie ucieszyć się tym, że już mamy, to udało się i prawda, pod Grunwaldem tak było, prawda? Było zwycięstwo, ale potem rozeszli się na żniwa, się potem rozjechali, bo był sierpień.
Już proszę ojca, kiedyś takie hasło było, zdaje się, też z jednej gazety, prawda? Wasz prezydent, nasz premier i co z tego wyszło?
I to.
Nie z tej samej gazety.
Jeżeli pan prezydent Andrzej Duda nie będzie miał większości w parlamencie, to po prostu niczego nie, w Sejmie niczego nie będzie mógł zrobić, bo przypomnieć sobie należy rządy Lecha Kaczyńskiego, to znaczy Kaczyńskich, jak mieli przez półtora roku sprawowali te rządy, ale nie mieli nigdy większości w Sejmie i nie mogli niczego zrobić i tak się to skończyło. Więc dobrze, żebyśmy wszyscy o tym pamiętali, że żeby mógł pan prezydent Duda zrealizować program, który zamierza zrealizować, potrzebuje większości w Sejmie, a to zależy od nas.
Bo zdaje się, że wybory parlamentarne są bardziej więcej kosztujące mobilizacji niż prezydenckie, bo tam mamy, wiemy, że są głosy, głosy są postacie różne, nazwiska, niektórzy się zgadzają, niektórzy nie, no i muszą być listy też dobrze poukładane, ale to już kwestia liderów tych związkowych partyjnych partii. Mamy telefon następny, bardzo prosimy, Radio Maria, słuchamy.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków amen.
Witam serdecznie kochanych rodaków.
Witamy.
Dzwoni Teresa z Grodna, Kresy. Jeżeli Kresy nie pamiętacie, to Białoruś.
Tak jest, no ale to Kresy, to gdzie tam wydawnie były Kresy? To była centrum Polski.
Kochani moi, kiedyś Józef Piłsudski mówił, że bez Kresów nie ma Polski. I ja teraz też to mówię. Nie ta Polska, żeby Polska była Polską, a ona nie jest Polską. Ja urodzono w 1934 roku w Iwiu, tam w kierunku Zalida jeszcze. I kochani moi, pamiętam bardzo dobrze, jak odchodzili nasi żołnierze polskie i jak przyszły czerwone diabły. To było niebo i ziemia w porównaniu. No i tak nas zostawiła Polska. Teraz nawet nie jeden rząd nie wspomina, że są Polacy i to nie wyjeżdżali za chlebem. Różnie nam było. Ja jestem lekarzem, kochani. Mam 81 rok. I jak u nas można było już trochę tam przy Gorbaczowie poszło takie odcieplenie, to ja byłam prezesem, byłam i jeszcze jestem prezesem Związku Polaków na Białorusi. Miałam 57 lat i mnie odprawili z pracy. O tak my żyjemy, kochani moje, ale polskość nie zostawili, religii nie zostawili, chociaż 30 lat będąc lekarzem nie mogłam wstąpić do kościoła, bo nie mogłyby pracować. ale modlili się w domu i dzieci wyuczyłam wszystko po polsku i religijnie i patriotycznie. Mnie bardzo, kochani moi, ja my cały czas jestem przeciw PO i cały czas jestem za PiS-em. I jak byli wybory, to ja do drugiej godziny nocy siedziałam i bardzo jestem szczęśliwa, że wygrał pan Andrzej Duda. Bardzo jestem szczęśliwa. Może coś trochę w Polsce zmieni się. No kochani moi, ja jeszcze co chcę powiedzieć. Zwracam się do Polaków. Trzeba wam zmienić się trochę. Euro to jest euro. I prawda mówiąc, ja tak liczę, że to jak był SSR, rosyjski SSR. Trzeba, żeby zawsze swoje obyczaje, swoje religijne obyczaje, religia, patriotyzm był zawsze swój, a nie to, co tam trzeba pod euro pod dochodzić. I jeszcze co chcę powiedzieć. Mam taką intuicję, że będzie jeszcze na naszych terenach Polska. I nie rzucim ziemi, skąd nasz ród. Polacy, trzymajcie się patriotyzmu i żeby Polska była patriotyczna, religijna, na wyższym poziomie. Szczęść tak. Boże.
Tak. Bardzo dziękujemy.
Dziękujemy Pani Teresu. Pani słyszała oklaski, jakie Pani zyskała. Także wszystkiego dobrego, życzymy zdrowia, niech Pani się trzyma i do usłyszenia. Dziękujemy. Pani przyszła na odbiór. No cóż, no nic dodać i zująć, prawda? Zgadzamy się z Panią. I podziwia z jednej strony, że tam właśnie tam, jak piękny język przetrwał. To jest, właściwie to jest ten język, ten głos, ja tak sobie myślę, tak mówiło 2/3 Polski. Takim właśnie zaśpiewem, takim pięknym, melodycznym. To ja by się słuchało coś z lat 30, prawda? Jakiś ten. Teraz nasza polszczyzna jest taka, no, dobrze, że jest i trzeba ją też szanować, ale taka troszeczkę taka sztywna, biurowa może, nie? A to było takie, nie wiem, czy tak mi się tylko wydaje, ale to jest takie, zawsze mnie to tak jakoś wzrusza, kiedy słyszę takie nagrania. Bardzo prosimy Panią.
Właśnie tutaj nawiązując do tego języka polskiego, tej pani z Białorusi i w tym wieku, i tam urodzona, i tyle lat brak kontaktu z polskim, jednak tak pięknie mówi, rodzinę wychowuje, też w takim samym duchu. Chciałam powiedzieć, że na Zachodzie my się bardzo też staramy, żeby dzieci mówiły po polsku, żeby nie zapominały. Mamy szkoły polskie, mamy ośrodki polskie, mamy zespoły polskie i nie jest to tylko u mnie w Australii. Koleżanka Jola tam sama prowadziła i prowadzi takie różne organizacje, które przyciągają młodzież i przyciągają dzieciaki do szkoły. Za granicą również dzieci polskie zdają maturę z polskiego i to naprawdę bardzo dobrze zdają maturę z polskiego. Natomiast, co ja chcę powiedzieć, przyjechałam tu do Polski, patrzę w Gazetę Polską i czasem nawet porządne gazety polskie i widzę bardzo, bardzo pomieszany język. Czasami się sobie myślę, kurczę, czy ja z tej Australii nie dojechałam jeszcze do tej Polski, bo jest tyle używanych słów.
Sweet fotki chociażby. Czy
dokładnie. Jakiś coffee bar. No przecież to jest kawiarnia, nasza piękna kawiarnia polska. Restaurant. No Matko Święta, zawsze żeśmy chodzili do restauracji. Ja rozumiem, że są techniczne jakieś słowa, których jeszcze nie mamy. Na przykład zastanawiałam się z koleżankami, jakby tu nazwać weekend, prawda? Nie mieliśmy kiedyś weekendu. No,
mamy wolna sobota z niedzielą.
Wolna sobota z niedzielą, ale tak jednym słowem, to chcieliśmy to tak jednym słowem, nie wyszło nam na razie. Ale może coś wymyślimy. I co chciałam powiedzieć? Chciałam przypomnieć naszego Reja. Polacy nie gęsi, lis swój język mają. A zaczyna się od nauczycieli, od dziennikarzy,
od rodziny,
ale to musi wszystko razem pracować i ludzie muszą, że nie cieszmy się tak bardzo, że my jesteśmy w tej Europie, bo Unia co nam dała? Owszem, dała nam trochę pieniędzy, ale my za te pieniądze bardzo mocno płacimy.
Dała i zabrała te
sądy. Bardzo mocno płacimy.
Jedna kieszeń daje, druga bierze.
Jedna daje, druga bierze. Poza tym uzależniamy się. Ta pani z Białorusi miała kompletnie rację. Uzależniamy się też od Europy. Ja osobiście byłam bardzo przeciwko Europie. Nie dają nam wolności. Zabierają nam tą wolność. A nasz niestety rząd, ja wiem, że możemy do Unii należeć. Może to i takie nie jest straszne, ale wtedy, kiedy się ma mądry rząd. A w tej chwili ten rząd był po prostu bezczelnie sprzedawczym rządem. Sprzedał, co mógł. Sprzedał, co mógł. Sama pragnę wrócić do Polski. I się przyjechałam po to na dłużej, żeby się rozejrzeć, co tu zrobić. Jak zrobić. Ale się, muszę się zastanowić jeszcze. Bo nie wiem, czy ja w ogóle będę miała do czego wrócić. Bo niedługo będzie trzeba wziąć gumkę, granicę wymazać, bo już i tak nic nie zostało. My musimy po prostu naprawdę poważnie pomyśleć. Wszyscy Polacy, nie tylko tu w Polsce, za granicą, wszędzie musimy się po prostu zjednoczyć i przestać dać się mamić to, co w tej chwili rząd z nami dotychczasowy jeszcze robi. I mamy wielką nadzieję w panu Dudzie i żeby pan Duda mógł, to i musi tak samo jesienne wybory muszą po prostu zmienić oblicze naszego rządu. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. No cóż, te audycje mają taki mankament, że się muszą kończyć. To znaczy, że na pewno gwarantuję Państwu, że do czwartej możemy rozmawiać, do trzeciej. Telefony będą jeszcze z zagranicy i z Kanady i ze Stanów, ale też musimy żyć. Wy musicie żyć. Przed Wami kolejny dzień. Nie wiem, jakie plany jutro, więc dziękuję bardzo i za obecność. Nie wiem, czy jak tytułem podsumowania coś po jednym zdaniu, czy jakiś ktoś wspólnie coś powie za was. To może jakie macie marzenia, wasze marzenia? Polska, jakie marzycie, tak w skrócie? To chyba nie są...
No, może zaczniemy od tej strony. Ja po prostu powiedziałam, moim marzeniem zawsze było, jest i będzie, żebym mogła wrócić do naprawdę polskiej, wolnej Polski tutaj. I żebym nie musiała w końcu ani tam, ani tu walczyć o prawdziwe słowo, prawdziwą historię Polski. Bo niestety historia Polski też jest pogmatwana za granicą. Nie jest bardzo często prawdziwa.
Pani Jolanta, tak? Wilgocka? Wilgocka, tak? To pani?
To ja.
A tu pani. A przepraszam, a pani była...
Zofia Kwiatkowska.
Pani Zofia Kwiatkowska. Dziękujemy bardzo, pani Zofio. Pani Jolanta, prosimy.
Ja bardzo krótko powiem, żeby Polska była Polską. A o to, czy my jesteśmy w Europie, czy w Unii Europejskiej, czy Polska w Europie jest od 1966 roku.
Polska w Europie jest od 1000 lat. W Unii Europejskiej, tak, prawda?
I ja po prostu błagam wszystkich moich rodaków. Przestańmy mieć kompleks, że nie jesteśmy Europejczykami. My jesteśmy Europejczykami od zawsze, od zarania Polski.
Oczywiście. Chociażby nawet Uniwersytet Krakowski w jakiej randze stał zawsze z innymi europejskimi, prawda? Nie był tym najstarszym, bo wiadomo, że były starsze, ale bardzo szybko dołączyliśmy do peletonu. Proszę bardzo, pani Ania Niszczak, tak?
A ja bym chciała, żeby w Polsce nie było tak, żeby młodzież musiała wyjechać, żeby zostawała, żeby jednak ta nadzieja była i żeby po prostu tutaj tu są swoją przyszłość, nasze dzieci, nasze wnuki wiązały właśnie z Polską. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. I pani Ewa Kubasiewicz.
Tutaj już moje przyjaciółki, koleżanki powiedziały właściwie to, co również mogłabym powiedzieć. Też chciałabym, żeby z Polski młodzież nie musiała uciekać i szukać pracy za granicą. Natomiast gdy chodzi o tę Unię Europejską, o Europę, oczywiście, że jesteśmy od zarania naszych dziejów w Europie, ale trzeba również byłoby zawalczyć o to, żeby ta Unia Europejska, w której jesteśmy i w tej chwili już nie sądzę, żeby w naszym interesie była zmiana, wychodzenie z tej Unii Europejskiej, bo wydaje mi się, że w obecnym czasie żaden kraj samodzielnie sobie tutaj europejski prostu już nie da rady.
To jest nowa dyskusja, bo wszystko zeszło od Anglii, Wielkiej Brytanii. Jeżeli Wielka Brytania by się wycofała, to były potem takie mechanizmy, że najlepiej też nam byłoby znowu, na pewno nie wpadajmy w euro, prawda?
Nie,
w strefę euro.
Ale ja chciałam tylko powiedzieć, że Unia Europejska może być, ale nie w takiej
nie
formie, w jakiej jest.
Tak.
Trzeba również nie tylko walczyć o zmiany w Polsce, które mam nadzieję, być może wreszcie coś zajaśniało na horyzoncie, może dzięki tej nowej prezydenturze uda się coś zmienić, jeżeli będzie poparcie Sejmu, jeżeli wybory dadzą rezultat, ale trzeba również zawalczyć o zmianę Unii Europejskiej, żeby Unia Europejska inaczej wyglądała niż wygląda. Żeby Unia Europejska to nie była Francja i Niemcy, czy Niemcy i Francja, bo właściwie Niemcy to się, ja tu obserwuję z zagranicy, jak Unia Europejska funkcjonuje. To zawsze są przede wszystkim Niemcy, na drugim miejscu Francja. Potem troszkę długo nic i Anglia. Więc żeby Europa była Europą, żeby Europa była Europą sprawiedliwą. I żebyśmy mieli takie same szanse jak inne kraje, właśnie jak Niemcy, jak Francja.
Tak jest.
Aha, i jeszcze tutaj właśnie Yves mi przypomina, że Francja i my między innymi głosowaliśmy przeciwko tej Unii Europejskiej. Przeciwko konstytucji, tak, europejskiej.
No właśnie, ten czas upływa, to ja z pamięci, tak. Dziękuję bardzo. No, byśmy teraz przyszli na dyskusję na temat Unii Europejskiej, ale już czas ograniczony. Ja bardzo dziękuję paniom, dziękuję, przepraszam, pan Piotr Zaremski jeszcze został tak.
Bo tu trudno się zgodzić z tymi marzeniami naszych bohaterek, ale ja mam takie marzenie, żebyśmy my, już nie tylko jako Polacy, ale jako ludzkość szli boskimi ścieżkami.
Właśnie, bo to zapytajmy, że wszystko tu się skończy na tej ziemi, a przechodzimy do wieczności i mamy przez tę ziemię do tej świętości się przygotować, naprawdę. A czas jest krótki, no tam optymalnie 80, 90, a jeszcze krócej, prawda, może. Więc dziękuję bardzo za to przypomnienie, bo dzisiaj zakończyliśmy tak uśmiechem, natomiast wiem, że sprawy są poważne, państwo macie smutek nieraz w sercu i wiele polskich rodzin ma naprawdę smutek. Widzimy smutnych Polaków chodzących po ulicach. Była taka, no teraz może te tygodnie są takie bardziej, jakieś te głowy podniesione wyżej, ale tak naprawdę to niektórzy mówią, czy tak, będzie tak, jak było. A okazuje się, że no może coś się uda zmienić, prawda? Miejmy tą nadzieję. Bo tak to byśmy... Bo są takie głosy takich spowalniaczy, co mówią, nie warto, bo to i czy taka opcja, to i tak jest jeden... No bo jest trudno, jest ogromne bezrobocie, jest ogromna bieda. Słuchajcie, to w krajach Unii Europejskiej to się w głowie nie mieści, że tyle tysięcy dzieci nie ma gorącego posiłku. Nie dojada wprost. Pewnie się nie przyznają do tego te rodziny, może nie, ale to... No tak pomyśleć, czy tego, żeśmy się dopracowali po 30 latach, prawda, to po to były właśnie pani strajki, głodówki, zamykania, pałowania. I to są, no kończę takim smutnym elementem, ale o tym pomyślmy. Dziękuję bardzo za was, za waszą obecność. Kiedyś, w 80-tych latach, kiedy ja jeszcze miałem parę lat i nie rozumiałem wiele rzeczy, a teraz można powiedzieć dziękujemy wam za świadectwo, za upór, za odwagę. Panie Piotrze, dziękuję. Dziękujemy panu Iwowi, który jest w Facebooku i pan jeszcze
Ryszard.
Pan Ryszard, dziękuję bardzo i życzymy wam dobrego powrotu do domu i śpiewamy piosenki te piękne, te nadniemeńskie, a potem jeszcze serwis informacyjny, bo powiem wam, że już od 5 minut jesteśmy obecni na stacjach naziemnych w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych, a więc ktoś samochodem jedzie sobie i nas już słucha w Kanadzie, w Stanach Zjednoczonych, tam gdzie dochodzi głos teraz w stacjach naziemnych Radia Maryja, całą dobę poprzez internet i inne środki. Więc
pozdrawiamy w Polonie.
To tak pięknie brzmi.
I liczymy na was.
Na przykład w Chicago o tej godzinie jest tak 8 wieczorem, prawda? Chyba 8 będzie gdzieś tak, nie? Czy 7? I słychać głos z Polski. I nasi rodacy słuchają i niektórzy się bardzo wzruszają tymi głosami. Dziękujemy bardzo za waszą obecność. Jeszcze raz z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.